Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury, przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dzisiejsze spotkanie zacznę od tego, że podzielę się swoim wspomnieniem z dzieciństwa. Tak, ja wiem, że audycje kulturalne to są podcasty dotyczące wydarzeń związanych ze światem kultury i sztuki. I oczywiście w tę stronę będę nawigować, ale wydaje mi się, że pewnym wstępem, który może wielu z nas połączyć, będzie właśnie takie wspomnienie z dzieciństwa. To jest wspomnienie zarejestrowane i udokumentowane w licznych rodzinnych albumach. Wspomnienie, które można zobrazować widokiem osób przebywających, wypoczywających nad morzem i wszyscy karnie są ubrani w peleryny i kurtki przeciwdeszczowe. W moim przypadku był to Kołobrzeg, gdzie hasło czy dzisiaj się chmurzy, czy dzisiaj się przejaśnia, to były zdania, które powtarzaliśmy codziennie z wielką regularnością, co oczywiście w ogóle nie wpływało na nasz wielki sentyment i uczucie do Morza Bałtyckiego. Pytanie zostało sparafrazowane, trochę zmienione, obrócone w zdanie pozytywne i twierdzące i właśnie ono stało się tytułem najnowszej wystawy w Muzeum Miasta Gdyni. Ta wystawa nosi tytuł W Gdyni nie pada. To jest wystawa historyczno-sensoryczna, wystawa pod wieloma względami wyjątkowa, a ja mam to szczęście i radość, że zaproszenie do dzisiejszego spotkania przyjęła Gosia Bujak, kuratorka z Ośrodka Edukacji Muzeum Miasta Gdyni. Bardzo miło mi jest Cię powitać.
Dzień dobry, cześć.
Bardzo długi był ten wstęp, ale wybacz, nie mogłam się powstrzymać, żeby nie odnieść się do tego W Gdyni nie pada, ale może od tego zaczniemy, że wyjaśnisz, skąd się wziął tytuł i czy to rzeczywiście jest fraza, jest stwierdzenie, które w Gdyni, czy w ogóle w Trójmieście, czy na Wybrzeżu ma jakiś szczególny status?
Ja jestem gdynianką od urodzenia i faktycznie to hasło W Gdyni nie pada jest wyraźne w moich wspomnieniach. Od kiedy chodziłam na plażę, czyli od najmłodszych lat, to hasło się pojawiło i wtórowało mu tam się przejaśnia. I to jest klasyczny motyw, że właśnie jest burzowe niebo, są ciężkie chmury. Lipiec to wiadomo najbardziej deszczowy miesiąc w roku w Polsce. No ale się takie na pogodę mówi, W Gdyni nie pada, siedzimy dalej lub uciekamy już w deszczu do schronienia. Więc stąd ta historia, ona współcześnie była wtórowana przez stronę na Facebooku. Kiedyś była taka moda na zakładanie różnych dziwnych stron na Facebooku i tam było takie hasło, czy W Gdyni pada. I było codziennie raportowane, W Gdyni nie pada, W Gdyni pada. A więc to jest dodatkowo milenialska historia tego hasła, ale faktycznie ono jest od zawsze. Tak jak kojarzę też po moich rodzicach, to zawsze się to mówiło.
To zdanie jest nieprzypadkowe, tak jak i myślę, że moje wspomnienie było nieprzypadkowe, dlatego że wystawa W Gdyni nie pada opowiada o Gdyni kurorcie, o Gdyni uzdrowisku. Nie zamierzam się z tym kryć, ja nie pochodzę ani z Trójmiasta, ani z Wybrzeża. Natomiast muszę przyznać, że jeżeli chodzi o moje skojarzenia, to palma pierwszeństwa w kwestii kurortów należy do Sopotu, że to jest takie miasto, które się z tym wypoczynkiem nadmorskim kojarzy. Natomiast Gdynia to dla mnie jest bardziej historia budowy. To miasto z morza, miasto modernizmu, to takie miasto, które się wyłoniło, zostało wybudowane, powstało z małej rybackiej wioski. Wasza wystawa w Muzeum Miasta Gdyni pokazuje, że tradycje wypoczynkowo-kurortowe także Gdynia ma.
Tak, ona ma i to jest właśnie coś, co mnie gdzieś tam przy tym zgłębianiu historii gdyńskiej zaskoczyło, bo tak jak mówiłaś, większość, myślę, Gdynia, ale też musimy się odważyć, resztę Polski kojarzy Gdynię jako właśnie to miasto modernistyczne, tak zwane białe miasto, z portem nowoczesne i ten Sopot jakby jest tym miastem letniskowym, i historyczny Gdańsk. Ale faktycznie jak się wchodzi trochę głębiej w tą historię, to był ten krótki okres, o którym my opowiadamy na wystawie, że ta Gdynia miała być właśnie konkurencją dla ówczesnych Sopotów. To też jest takie malownicze określenie, że nie Sopotów, Sopoty. No i wtedy właśnie podjęto decyzję o tym, żeby tutaj w Gdyni stworzyć te kąpieliska, Kamienna Góra, którą teraz nam właśnie jako Kamienna Góra nazywała się kiedyś Kamieńcem Pomorskim i ona została wyparcelowana w kilkadziesiąt działek. Różni inwestorzy z całej Polski, głównie z Warszawy, te działki wykupywali i budowali tam wielkie wille, do tej pory widoczne i znane, a teraz też dołączyło do nich takie nowoczesne. No i to wszystko w zamyśle miało być takim miastem ogrodem. No ale z biegiem czasu faktycznie ta historia się zmieniła na tyle, że w Gdyni powstał port, I to letnisko też, nie chcę mówić umarło, ale się wycofało na drugi plan. Drugi aspekt to też były warunki. Użyłaś słowa uzdrowisko. Gdynia niestety nigdy nie została uzdrowiskiem, była letniskiem. Uzdrowisko to są konkretne przepisy, których no, Gdynia niestety nie spełniała ze względu na przykład na czystość wody.
Powiedziałaś, że w pewnym momencie swojej historii Gdynia taką miejscowością letniskową, wypoczynkową, już będę unikała tego uzdrowiska, była. O jakich latach, o jakich czasach my mówimy?
My opowiadamy na wystawie o końcówce XX wieku, bo opowiadamy też o Orłowie, czyli obecnej dzielnicy Gdyni, ale wtedy osobnej miejscowości, i to był właśnie 1890, dajmy na to, do 1939. Mówimy o tym okresie w sumie przed I wojną światową, pomiędzy pierwszą i drugą. Jeśli chodzi o dokładne daty, to mogę podać, ale myślę, że ważne, że właśnie skupiamy się na tym początku XX wieku.
Teraz trochę omawiamy, czy przybliżamy tę część wystawy, którą tytuł nazywa, mianuje historyczną. Do tej sensoryczności przejdziemy za moment, jeżeli się zgodzisz. Właśnie o tę historyczną reprezentację na wystawie chciałam cię zapytać. To znaczy, w jaki sposób my historię Gdyni jako miasta letniska, nadmorskiego kurortu możemy poznać?
Możemy ją poznać, no głównie tak jak zawsze, przez teksty historyczne umieszczone na ścianach, ale też umieściliśmy na naszej wystawie kilkadziesiąt reprodukcji fotografii. One są wyjątkowe, polecam sobie tak przejść się spacerkiem po Gdyni, pooglądać to, co znane, i potem właśnie wrócić na wystawę i spróbować porównać to, co się zmieniło i to, co jest mniej więcej w tym samym stałym miejscu. Mamy też eksponaty. Eksponatów mamy też kilkanaście. Mamy na przykład talerzak archiwalny czy hamak archiwalny, nakrycia głowy, mamy reprodukcje strojów plażowych nawiązujące właśnie do tamtych lat, czy reprodukcje map. Więc ta historia jest pokazana poprzez właśnie teksty, poprzez historię, poprzez na przykład bilety, które mamy opowiadające o rejsach po budującym się porcie. Także jest trochę tego, czy na przykład plakaty i afisze informujące o imprezach odbywających się w letnisku, to też jest bardzo ciekawa. No i mój ulubiony eksponat, a dokładnie jego reprodukcja, czyli list mieszkańców do wójta Radkego, czyli obecnego włodarza Gdyni, odnośnie tego, że letnicy panoszą się po mieście, chodzą roznegliżowani i że to nie przystoi z tego obraza wszelkich wartości moralnych, które panowały wtedy w Polsce. A trzeba dodać, że te stroje kąpielowe nie były tak kłusy, jak teraz, jakie znamy według mody, tylko no, były tak naprawdę szlafrokami plażowymi, kimono plażowe, więc teraz coś nawet bardziej zakrytego niż normalnie w lato.
I myślę, że wzmianka o strojach plażowych może być wprowadzeniem do rozmowy o części sensorycznej wystawy, takim miękkim wprowadzeniem, dlatego że stroje plażowe także na wystawie możemy oglądać, i to, co mnie się wydaje takie najciekawsze i bardzo wartościowe, to to, że tych strojów możemy dotykać, co więcej, możemy je do siebie przykładać, sprawdzać, obserwować, jak my byśmy w takich dawnych, nieużywanych już dzisiaj kostiumach plażowych wyglądali.
Te stroje czekają w takiej sekcji, która nazywa się roboczo przebieralnia. Są teraz w tym momencie są zawieszone jeden męski, jeden damski, jeden chłopiejący, jeden dziewczęcy, i z biegiem wystawy będziemy jeszcze też zmienić. Mamy jakby drugi komplet w tych strojów, także warto przyjść nie raz, tylko na przykład dwa razy po jakimś czasie i zobaczyć, jak ta wystawa też się zmieniła. Jeśli chodzi o sensorykę, no to faktycznie tutaj ta aranżacja już teraz żyje własnym życiem, chciałabym powiedzieć nawet, ale jest czymś, na czym nam bardzo zależało, czyli na takim niestandardowym podejściu do projektowania wystawy, bo mamy na dzień dobry ściankę sensoryczną z napisem Gdyni nie pada, która jest wykonana własnoręcznie przez tutaj nasz zespół ośrodka edukacji, która jest napisana Gdyni nie pada, i właśnie użyłyśmy na przykład piasku, materiałów, które były użyte na wystawie, czy muszelki. No i jak wchodzimy w głębiej w tą wystawę, to na pierwszy rzut oka widzimy ogromną granatową konstrukcję, którą nazywamy głębia, w którą można się zanurzyć, więc jest to taka metafora bałtyckiego wybrzeża, która, nie ukrywam, cieszy się dużym powodzeniem. Uszyliśmy też na jej potrzeby ryby, flądry, które leżą na ziemi, takie pluszowe, i na wernisażu ku naszemu zdziwieniu flądry zaczęły latać. To też pokazywało własną interpretację tych naszych eksponatów.
Wszyscy kojarzymy to gdyńskie wybrzeże, klif. On się pojawia na wystawie w sposób dosłowny. Co więcej, można zrobić to, czego normalnie robić absolutnie nie wolno. Mianowicie z tego klifu w muzeum można zjechać.
Tak, no myślę, że to jest największy fragment naszej wystawy. Największa konstrukcja zajmuje, wystawa składa się z dwóch sal, a klip zajmuje połowę drugiej sali. Więc śmiejemy się trochę, że wybudowaliśmy dodatkowe pomieszczenie w klipie, praktycznie mieszkanie, bo to naprawdę ma ogromne rozmiary. No i tak jak wspominałaś, na ten klip można wejść, ale można też zjechać z niego zjeżdżalnią i można też na niego wspiąć się po linie. No jest to nie lada atrakcja i nie wiem jak ty, ale ja nie słyszałam o zbyt wielu zjeżdżalniach w muzeach, więc fajnie jest pokazać, że w muzeum można się też dobrze bawić. No i też na tym klifie tutaj odnośnie tych eksponatów to też jest taka zagwozdka, którą myśmy mieli projektując tą wystawę. Jak zabezpieczyć eksponaty, żeby nie dawać ich za szkło, a jednocześnie, żeby były widoczne, a jednocześnie, żeby nie były dostępne dla małych rączek. I umieściliśmy je za barierką, więc trochę tak jak teraz na klifie są wyznaczone ścieżki, tak u nas jest wyznaczony obszar, a za balustradą można zobaczyć kapelusze czy właśnie hamak.
To, co powiedziałaś, wydaje mi się, że trochę wyznacza ten nowy kierunek w muzealnictwie, o którym powiedziałaś kilka minut wcześniej, mianowicie to, żeby eksponatów nie wkładać zawsze za szkło, do gablot. Oczywiście, że zdarzają się takie eksponaty, w przypadku których po prostu inaczej się nie da. Natomiast myślę, że wychodzenie muzeów z tego skojarzenia, kapci się już pozbyliśmy, ale z tego skojarzenia z gablotami, przeszkleniami w niektórych muzeach, w galeriach sztuki zdarzyło mi się, że ochroniarz zwrócił mi uwagę, że trochę za blisko jestem tego obrazu i nie powinnam przyglądać się z takiej bliskości. Tutaj w Gdyni, jak rozumiem, tego w ogóle nie ma.
Nie ma. Faktycznie no te eksponaty, które muszą być zabezpieczone, są po prostu zaaranżowane tak, żeby były kawałeczek dalej, ale nadal są bardzo dobrze widoczne. No i tutaj taka ciekawostka, w sumie już teraz mamy wyznaczoną taką przestrzeń, która się nazywa galeria i tam mamy obrazy i oryginały. I faktycznie po pierwszym tygodniu, nawet po pierwszych kilku dniach trwania wystawy po otwarciu zrozumieliśmy, że niektóre z nich nie mogą wisieć tak nisko, jakbyśmy sobie tego życzyli. Też zachęcamy w tej części do narysowania własnych dziejów sztuki. No i pisaki mimo nadzoru pań opiekujących były w różnych innych miejscach, także szybko reagowaliśmy i właśnie podciągaliśmy te obrazy, żeby były bezpieczne. Nic się nie stało i jakby reagujemy po muzealniczym stylu. Z jednej strony chcemy otwierać to muzeum, u nas poszliśmy o krok dalej, nawet zachęcamy do chodzenia na boso na tej wystawie, ale z drugiej strony ta natura eksponatów no, musi zostać chroniona, więc to, co mogliśmy, to reprodukowaliśmy, a to, co chcieliśmy stawić w oryginale, musieliśmy zabezpieczyć na odpowiednich wysokościach. Na przykład leżak plażowy z lat 20. wisi praktycznie pod sufitem nad współczesnymi leżakami, więc to też jest taka... No i inny rodzaj aranżacji, bezpieczny.
To też chyba oznacza, że oglądając, czy właściwie doświadczając wystawy, trzeba mieć oczy dookoła głowy, że nie tylko to, co jest na ścianie albo bezpośrednio przed nami, jest warte uwagi, przeciwnie.
U nas kilka rzeczy wisi pod sufitem, więc warto pochylić się, odchylić głowę do góry i zobaczyć, co tam się dzieje pod sufitem. Staraliśmy się po prostu zaaranżować to tak, żeby było w każdym możliwym miejscu coś innego i też fajnie się obserwuje zwiedzających, którzy gdzieś tam wychodzą za róg. Myślę, że już zobaczyli wszystko, a tutaj ze słonką coś konkretnego, czy właśnie mamy pod klifem pokój wyciszeń, który też odnośnie tego, co mówiłaś, sensorycznie jest bardzo ważny i jest to miejsce, w którym można się wyciszyć po prostu. Jest tam ciemno i można tam usiąść i odpocząć.
Mówimy do tej pory o takich zdobyczach człowieka, o tym, co się wiąże z kulturą ludzkich rąk, ze światem sztuki, wynalazczości, przedsiębiorczości, natomiast wystawa zahacza też i opowiada o historii naturalnej. Mówiłaś już o Flądrach, ale Flądry, klif to jest jedno, natomiast na wystawie pojawiają się też glony, ten świat przyrody, który również nie jest płaski, a wręcz przeciwnie, trójwymiarowy. Wydaje mi się, że takim elementem wystawy, który na naprawdę podbija serca, to są pluszowe kamienie.
Pluszowe kamienie to jest największy hit, chciałoby się powiedzieć, no ale mamy też zjeżdżalnię, więc myślę, że zjeżdżalnią trudno jest konkurować. Ale faktycznie tak, te kamienie są dużym hitem, mamy ich aż 120 w trzech różnych rozmiarach, także jest na czym się wylegiwać. No i tak jak wspominałaś, wielkoformatowe glony, mamy ich 8 plus dywan sensoryczny, taki nawiązujący właśnie do brzegu. A jeśli tutaj słuchacze byli nad polskim morzem, to na pewno kojarzą to uczucie, jak się wchodzi przez obślizgłe od glonów kamienie i te glony wchodzą po prostu pomiędzy palce, to trochę nam się udało to odzwierciedlić. No i te wielkoformatowe glony to też no niezwykły kawał dzieła sztuki, tak chciałoby się powiedzieć, autorstwa Mony Reny Górskiej, która szyła nam te wszystkie elementy i studiowała przyrodę Bałtyku i robiła powiększenia mikroglonów i powiększała je do no, kilkuset większych rozmiarów. Także te glony są różne, polecam się do nich przytulić. Są na tyle ciężkie, że przypominają człowieka, jak się tak człowiek nim otuli, także jest to bardzo, bardzo przyjemne.
Na koniec naszej rozmowy chciałabym Ci zadać pytanie, które jest bardzo szerokie, które wbrew pozorom nie jest pytaniem zamkniętym, ale które trzeba zadać, kiedy tematem jest wystawa sensoryczna, tak pełna bodźców. Czy wystawa w Gdyni nie pada, to jest wystawa dla dzieci?
Jak najbardziej. Myślę, że głównie celujemy w dzieci, w opiekunów z dziećmi, ale ja też uważam, że fajnie, jak dorośli poczują się dziećmi i mogą zjechać ze zjeżdżalni, bo to też no, dosyć urokliwe podczas wernisażu, kiedy i najmłodsi, i najstarsi wspinali się na kwik-wizji i zjeżdżali z niego zjeżdżalnią. Ale faktycznie to jest też coś, co mi przyświecało podczas projektowania tej wystawy, też myśląc o instytucjach kulturalnych w Polsce. I ja na pomysł tej wystawy wpadłam rok temu, będąc moją bratanicą w jednej z zabawialni sensorycznych, w której no, stawka godzinowa była, no może nie ogromna, ale zdecydowanie droższa niż bilet do muzeum, zdecydowanie droższa. I pomyślałam, że kurczę, przecież właśnie w taki sposób moglibyśmy zachęcać rodziców z dziećmi, opiekunów z dziećmi do zwiedzania instytucji kultury, dając im tą przestrzeń do wspólnej zabawy, do wspólnego odpoczynku, też do nauki historii. Wystawa jest jak najbardziej dla dzieci. Też podczas projektowania tekstów, pisania tekstów, pomyśleliśmy o tym, żeby teksty dla dzieci, tłumaczące niektóre ze słówek, były w dolnej części, więc no też na poziomie ich wzroku. Także to jest dodatkowy taki element, ukłon w stronę najmłodszych. To jak najbardziej jest dla dzieci, ale też dla dorosłych, więc w sumie dla wszystkich. Mamy naprawdę szerokie spektrum odwiedzających. Faktycznie dominują rodziny z dziećmi, ale też widziałam seniorów dobrze się bawiących z flądrami, więc myślę, że to jest najfajniejsze w tym całym projekcie.
Bardzo się cieszę, że w ten sposób kończymy naszą rozmowę, również dlatego, że z czystym sumieniem mogę wszystkich naszych słuchaczy zaprosić do Gdyni, dlatego że tam jeszcze do końca lutego można oglądać wystawę W Gdyni nie pada. To jest wystawa historyczno-sensoryczna w Muzeum Miasta Gdyni, a dzisiaj opowiadała o niej Gosia Bujak z Ośrodka Edukacji Muzeum. Bardzo miło było mi Cię gościć w audycjach kulturalnych.
Dzięki bardzo za zaproszenie.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.